Moi drodzy, stajemy w dzisiejszych tekstach Pisma Świętego wobec tej niesamowitej tajemnicy Boga, który wchodzi w życie człowieka. Albo może inaczej, pojmując ten temat człowieka, który odkrywa, że Bóg jest w jego życiu. W tak wielu różnych tajemnicach, dotykając różnych pragnień człowieka, odpowiadając na różne lęki, dając światło na drogę jego życia. Kiedy dzisiaj wsłuchujemy się w ten fragment Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału, to i Jair, zwierzchnik synagogi, który przychodzi z taką ufnością, mówiąc: moja córka dopiero co skonała, lecz przyjść i włóż na nią rękę, żyć będzie. Człowiek w tajemnicy swojego ojcowskiego bólu, w tajemnicy swojej wiary i ufności, ale również i w tajemnicy wielkiego mocarza, który musi pokonać to, co inni wokół niego tworzą. Chociażby kiedy słyszeliśmy, jak zareagowali na słowa Jezusa, kiedy przyszedł już do domu i kiedy Jezus powiedział, że ona tylko śpi, a oni go wyśmiewali. Tajemnica każdego z nas, wpisana również i w ten obraz tej kobiety, która od tylu lat cierpiała, która u tak wielu ludzi szukała pomocy. I to, co jest odpowiedzią również i dla nas, było swoistym finałem tego doświadczenia jej kontaktu z Jezusem. Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I dzisiaj z tym przesłaniem stajemy tutaj, w tym miejscu, w Ludźmierzu, Matki Bożej. Stajemy na zakończenie rekolekcji. Stajemy w tych dniach, które, jak zostało tu potwierdzone, są również okazją do dziękczynienia za tą nową drogę, nowe światło, nową nadzieję związaną z ruchem rodzin nazaretańskich. I dzisiaj chcemy te nasze osobiste doświadczenia tutaj Bogu zawierzyć, ale jednocześnie myślę, że warto, abyśmy przyjęli naukę płynącą od Jakuba, jak zostało to przypomniane w dzisiejszym czytaniu, ale nie da się go w pełni zrozumieć bez tego fragmentu, który towarzyszył nam w sobotę. Zobaczcie, moi drodzy, dzisiaj w tym fragmencie 28 rozdziału Księgi Rodzaju to ładnie brzmi: kiedy Jakub, wyszedłszy z Beerszeby, wędrował do Haranu. On uciekł. On uciekł, bojąc się zemsty brata. On uciekł jako ten, który we współdziałaniu ze swoją matką Rebeką oszukał, podszył się, udawał kogoś innego i wydawało się, że to zapewni mu szacunek, zapewni mu dziedzictwo, zapewni mu to, co będzie pomyślnością w jego życiu. A tak nie było. Na pewno nie w tamtym momencie. I potrzeba było tego momentu, kiedy człowiek w takiej historii swojego życia, ludzkich pragnień, związanych z ludzkimi pomysłami, słyszy słowa: ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ja jestem z Tobą i będę Ciebie strzegł. To jest ta droga, którą my nieustannie przechodzimy, niosąc w sobie dziedzictwo naszej historii. I nie wystarczy to, co inni nam przekazali. Nie wystarczy to, jakie świadectwo oni składali. Ostatecznie rzecz biorąc, my musimy w naszym sercu zadać sobie pytanie: ale jak to jest we mnie? Czy to, że Bóg był drogą, prawdą, życiem, światłem tych, którzy stanęli obok mnie, których świadectwo mnie porwało, którzy sprawili, że moje życie nabrało trochę innego sensu. Ale czy ja potrafię z tego źródła czerpać? I dzisiaj stajemy tu z wdzięcznością za to, że mogliśmy w tych dniach tego źródła dotknąć. Może musieliśmy przejść również i przez tę drogę, którą przechodził Jakub i kiedy mówi tutaj niesamowite słowa. One są właściwie komentarzem do tego, co sprawiło, że on musiał uciec z domu. Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, droga poszukiwania, droga opuszczenia tego, co było jego źródłem rozwoju, ale się okazuje, że niestety było również drogą do wielkiego zamętu. Jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mego, Pan będzie moim Bogiem. To mówi człowiek, który niedługo wcześniej stanął obok swego ojca. I na pytanie, który to jesteś, synu mój, odpowiedział, ja jestem twój syn Ezaw. I stanął, bo ojciec poprosił pierworodnego Ezawa o to, aby upolował i przygotował mu potrawę, którą on lubi, aby mógł jeść. Jakub stanął z potrawą, ale potrawą, którą otrzymał od swojej matki. To nie był owoc jego życia. To nie był owoc tego miejsca, w którym postawił go Pan Bóg. On przywłaszczył to sobie. Co więcej, on stanął jako ten, który przybrał inną maskę. Kiedy tutaj słyszymy, jeżeli da mi ubranie do okrycia się, to przecież jest to również i wspomnienie tego, że on założył ubrania swojego brata po to, aby oszukać ojca. Ubrania, które jak Izaak przytulił go, powiedział, to jest woń mojego syna, woń pola, które pobłogosławił Bóg. Ale to nie było ubranie Jakuba. Zobaczcie, moi drodzy, ile w tym jest historii i doświadczeń wpisanych w nasze życie. Ile jest tej nadziei związanej również z tym, że my stoimy dzisiaj na drodze, na której postawił nas Pan Bóg. I ona nie jest ucieczką. Ona jest drogą do Ojca. Ona jest drogą z Matką. Ile nadziei. To jest również i ta niesamowita przestroga, ale i wezwanie. Abyśmy szukali tego, co nas nasili, posili, tego, co nas, co będzie pokarmem u tego, który rzeczywiście jest w stanie nas nasycić. Nie to, co nam da ktoś, mówiąc, jeżeli to przyjmiesz, jeżeli to przekażesz dalej, to przez to osiągniesz te pragnienia, które dzisiaj nosisz w swoim sercu, które może ten ktoś drugi będzie ci je przekazywał, umacniał, rozwijał. Nie tędy droga. Masz stanąć obok tego i przy tym, który rzeczywiście cię nasyci swoją łaską, mocą swojego słowa, swoją miłością. I masz stanąć z tą uczciwością i szczerością swojego życia. Jakże często czas rekolekcji dla każdego z nas, bez względu na to, ile razy jej przeżywamy, za każdym razem jest takim doświadczeniem tego, że my musimy zdjąć coś, co nie pachnie tym błogosławieństwem dla naszego życia. Gdzie nie ma Boga. Gdzie to jest kostium, a nie jest to szata miłości otrzymana od Boga. To nie jest ten moment, który słyszeliśmy wtedy, kiedy przeżywamy sakrament chrztu, kiedy było wypowiadane to nad nami. Otrzymałeś białą szatę. I twoi bliscy słowem i przykładem pomagają ci zachować godność dziecka Bożego aż po życie wieczne. I to jest, moi drodzy, ta niesamowita radość. Dzisiaj stajemy tutaj odnowieni, umocnieni, z tym, co jest naszą szatą. Nieważne, jak ona wygląda w porównaniu z innymi. Nieważne, jak świat będzie ją komentował. To jest szata, jaką otrzymałem od mojego Ojca. To jest szata, którą założyła mi i pielęgnuje ją na mnie moja matka. W tych tygodniach ja przeżywam 10. rocznicę śmierci mojej mamy. Została potrącona przez samochód i po tygodniu zmarła. Kiedy odbieraliśmy jej ciało ze szpitala, pracownicy OIOM-u przekazali reklamówkę z jej osobistymi rzeczami, które były przy niej tam w szpitalu. I na tą reklamówkę był naklejony plaster. Plaster z jej imieniem i nazwiskiem. Ja ten plaster mam do dzisiaj. Do dzisiaj mam również taki prosty, z bardzo kwiecistego materiału pokrowiec, jaki 20 lat temu uszyła mi moja mama na moją sutannę. Bo to jest coś, co jest jej. W niej, w tym jest jej miłość, jej oddanie. W tym jest znak i wyraz mojej troski o mnie. I my mamy dzisiaj tak patrzeć na to, co jest właśnie tą szatą naszego życia. Mamy dzisiaj za to dziękować. Mamy dzisiaj z dumą. Mamy dzisiaj nawet przyjąć z ufnością to, jak gdzieś idąc w nasze codzienne sprawy, opuszczając te miejsca, te wspólnoty, staniemy wobec tych, którzy może będą próbowali wyśmiać naszą szatę albo wręcz ją ubrudzić. Nie martwcie się. Nie martwmy się, co oni są w stanie zrobić. To, co im się wydaje, że niszczą, ale nie są w stanie dotknąć tego, co jest naprawdę w nas. Kiedy tutaj byłem w listopadzie z biskupami w ramach naszych rekolekcji przeżywanych w Księżówce w Zakopanem i potem siedzieliśmy tutaj z różnymi mieszkańcami tego terenu przy herbacie, ja siedziałem przy stole razem z burmistrzami, wójtami, prezydentami okolicznych miast i miejscowości. I kiedy była mowa o osadzeniu i zakorzenieniu w tę ziemię, w tę tradycję, a jednocześnie tutaj wiarę przeżywaną na tym miejscu, pozwoliłem sobie na taki komentarz, jak to jeden z moich kolegów pracujący w Łowiczu powiedział, że przyszli do niego parafianie w pierwszych dniach i mówili: proszę księdza, u nas ludzie dzielą się na krzoki i ptoki. Krzoki to są ci, którzy tutaj są, a ptok przyleciał i poleci. Ksiądz jest ptok. Kiedy ja to powiedziałem, jeden z siedzących przy stole mówi: no to całkiem jak u nas. Ja, mówi, też jestem takim krzokiem. A inny człowiek z Zakopanego mówi: ale u nas jest jeszcze trzecia kategoria. Są jeszcze pnioki. Ci, którzy od pokoleń to są, ich się nie wyrwie. I ten mówi do tego swojego znajomego: ty to jesteś jeszcze krzok, bo ty jesteś w pierwszym pokoleniu tu w Zakopanem, ty się nie wychylaj. Dlaczego to przywołuję? Bo myślę, że to jest też taki obraz, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie wiary, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie we wspólnocie Kościoła. Może dzisiaj w niektórych sercach tutaj obecnych jest takie przeświadczenie: ja jestem takim ptokiem, dopiero przyleciałem. Ale warto, aby dzisiaj zobaczyć, że w Twoim życiu jest dziedzictwo i tajemnica tego krzoka pisanego przez Twoich bliskich, przez tych, którzy utwierdzali Twoją wiarę, którzy złożyli łaskę wiary w Twoim sercu, którzy ją chronili i chronią swoją modlitwą, swoim cierpieniem, swoim zawierzeniem. A w tym miejscu, we wspólnocie Kościoła, my zawsze musimy mieć to głębokie przekonanie, że jest w nas tajemnica tego pnioka, My jesteśmy dziedzicami tych, którzy przeszli tą drogą w swoim czasie i w swoich wyzwaniach. My jesteśmy tymi, którym dzisiaj została zawierzona ta tajemnica. I tak jak dzisiaj przy tym sanktuarium gromadzimy się tutaj w 50. rocznicę koronacji figury i wspominamy błogosławionego, już niedługo kanonizowanego papieża Jana Pawła II. Wspominamy sługę Bożego, prymasa Wyszyńskiego. Wspominamy tych, którzy wtedy, przed 50 laty, byli takim fundamentem, takim pniokiem dla wspólnoty Kościoła. To zobaczcie, ile z nich jest w nas. Nie doszukujmy się uzasadnień, co żeśmy ich zgubili. To, że tu jesteśmy, to, że trwamy, to, że idziemy z nadzieją, to, że chcemy we wspólnocie wiary i Kościoła to przeżywać, to jest ta niesamowita siła i moc. I tego Wam życzę, moi drodzy, aby ten czas, a od dzisiaj każdy czas Waszego życia, był okazją do tego, żebyście, tak jak Jakub, mogli mówić o swoim życiu, o życiu swoich rodzin. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Amen.